Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół modli się w zaduszki za zmarłych.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zaapelował na forum ONZ o walkę z prześladowaniem chrześcijan.
Biskupi Brazylii wezwali nową prezydent do realizacji wyborczych obietnic.
2 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W Watykanie Dzień Zaduszny jest wolny od pracy. W dzisiejszej działalności Ojca Świętego przewidziano jedynie wieczorną modlitwę przy grobach papieży w grotach watykańskich. Warto dodać, że w najbliższy czwartek Benedykt XVI odprawi w Bazylice Watykańskiej mszę za zmarłych w tym roku kardynałów i biskupów.
Dramatyczny apel o natychmiastową i skuteczną walkę z prześladowaniem chrześcijan na świecie wystosował przedstawiciel Watykanu przy siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Nawiązując do niedzielnej masakry katolików w Bagdadzie, arcybiskup Francis Czulikat wyznał, że znał osobiście wiele spośród ofiar, sam bowiem był do niedawna nuncjuszem apostolskim w Iraku. Z własnego doświadczenia wie też, jaka jest faktyczna sytuacja tamtejszych chrześcijan.
Przemawiając na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, watykański dyplomata wystąpił przeciwko aktom nietolerancji religijnej. Przypomniał, że w niektórych krajach świata przestępstwem jest już sama modlitwa, szczere poszukiwanie Boga, a tym, którzy się tego dopuszczają, grożą kary cielesne bądź oficjalne postępowanie karne. Arcybiskup Czulikat wyraził ponadto konsternację Stolicy Apostolskiej wobec faktu, że w specjalnym raporcie ONZ na temat nietolerancji ani słowem nie wspomniano o nienawiści względem chrześcijan, których, jak powiedział, wyrzuca się z domów, torturuje, więzi, morduje, zmusza do wyparcia się swej wiary bądź siłą nawraca na inną religię. Pochodzący z Indii watykański dyplomata przestrzegł przeciwko szukaniu rozwiązania problemów w zakazie zniesławiania religii. Zakaz taki przynosi skutki przeciwne do zamierzonych i zamiast chronić wierzących, służy ich prześladowaniom pod patronatem państwa, podkreślił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ.
W Bagdadzie odbył się dzisiaj pogrzeb dwóch księży, którzy zginęli w czasie niedzielnego ataku na syrokatolicką świątynię w stolicy Iraku. Przypomnijmy, że kapłan, który sprawował Eucharystię, był jedną z pierwszych ofiar terrorystów. Kiedy bowiem nie zgodził się zadzwonić do Watykanu, islamiści otworzyli ogień, zabijając zarówno jego, jak i wiernych, którzy znajdowali się w pierwszym rzędzie zgromadzenia liturgicznego. Pogrzeb odbył się w chaldejskim kościele świętego Józefa, znajdującym się w pobliżu świątyni syrokatolickiej, która stała się areną tragedii.
Na dzisiaj są również zaplanowane pogrzeby innych ofiar zamachu. Według ostatnich danych zginęło w nim 58 osób, a 78 zostało rannych. Z ponad setki wiernych, którzy znajdowali się w świątyni, zabitych zostało 46 osób, a 60 raniono. Stan 20 jest ciężki. Pomoc dla ofiar zadeklarowała m.in. Francja. Zgodziła się ona udzielić im oraz ich rodzinom azylu politycznego.
Nie milkną też reakcje na niedzielny zamach. Dziś potępił go patriarcha chaldejskich katolików w Iraku, kardynał Emanuel III Deli. W jego przekonaniu jest to niesłychana zbrodnia, masowy mord niewinnych ludzi trwających na modlitwie. Purpurat zażądał gwarancji bezpieczeństwa dla chrześcijan w Iraku. Zaapelował też do swych wiernych, by nie opuszczali kraju.
Niedzielnego ataku na modlących się katolików nie żałują natomiast muzułmańscy fundamentaliści. Organizacja o nazwie Islamskie Państwo Irackie, która zrzesza różne organizacje islamistyczne i tworzy alternatywną administrację kraju opartą na prawie koranicznym, niedzielny zamach na kościół w Bagdadzie nazwała atakiem na spelunkę bałwochwalców i zapowiedziała zagładę wszystkich chrześcijan w Iraku.
Z niedzielnej akcji tłumaczą się irackie władze. Próbę odbicia zakładników wielu specjalistów określiło mianem nieudolnej. W oficjalnych komunikatach podkreśla się jednak, że irackie siły specjalne musiały przystąpić do odbicia zakładników, ponieważ ze świątyni dobiegały odgłosy wystrzałów, co mogło oznaczać, że terroryści przystąpili do egzekucji. W akcji poległo 12 policjantów, a większość ofiar zginęło na skutek detonacji bomby przez samobójczego terrorystę, czytamy w oświadczeniu irackiej policji.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Amerykanie powinni głosować za życiem. Za tą opinią opowiedziała się Wielka Organizacja Amerykańskich Rabinów Ortodoksyjnych przed dzisiejszymi wyborami całej Izby Reprezentantów i 1/3 Senatu USA oraz gubernatorów większości stanów. Amerykańskie Stowarzyszenie Rabiniczne zrzeszające ponad 1000 rabinów wyraziło się z wielkim uznaniem o opiniach na temat konieczności obrony życia w polityce wypowiadanych w kontekście przygotowań do dzisiejszych wyborów przez arcybiskupa Raymonda Burke. Ten amerykański hierarcha stoi od 2 lat na czele Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej i jest jednym z nowych kardynałów, którzy otrzymają nominację w tym miesiącu.
Jako rabini przyjmujemy z wielkim entuzjazmem i gorąco popieramy przesłanie kardynała nominata Raymonda Burke'ego, wyraźnie opowiadające się za życiem i rodziną, stwierdzają amerykańscy Żydzi ortodoksyjni. Należy go postawić za wzór w tych rozstrzygających czasach, w jakich żyjemy, kiedy wielu duchownych działa z lękiem. Nawiązując do wywiadu, który przewodniczący amerykańskiej organizacji Catholic Action for Faith and Family przeprowadził niedawno z arcybiskupem Burke'em, rabini podkreślają, że wyrażone tam nauczanie moralne Kościoła ma wyraźne podstawy w Starym Testamencie. Przy głosowaniu mogą się nim kierować chrześcijanie, Żydzi i inni wierzący, uważają rabini. Opowiadają się oni za poparciem prawa moralnego i naturalnego przez głosowanie zgodne z wartościami religijnymi.
Oświadczenie Amerykańskiego Stowarzyszenia Rabinicznego skomentował jego rzecznik. Rabin Yehuda Levin uważa, że nie można głosować na zwolenników tzw. małżeństw homoseksualnych i przerywania zaawansowanej ciąży, jak na przykład kandydat na gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo, dopóki nie zmienią oni swego stanowiska.
Brazylijczycy wybrali nowego prezydenta państwa, została nim kandydatka lewicy Dilma Rousseff. Podczas tegorocznych wyborów, kiedy wybierano gubernatorów stanów, deputowanych stanowych i federalnych, senatorów oraz prezydenta, obowiązywało tzw. prawo czystego konta. Dzięki niemu osoba skazana przez wymiar sprawiedliwości nie mogła ubiegać się o jakiekolwiek funkcje w państwie. Prawo czystego konta zostało przyjęte m.in. dzięki społecznej akcji Kościoła.
Prezydium Episkopatu opublikowało przesłanie do osób wybranych w tegorocznych wyborach. Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii pozdrawia w sposób szczególny panią Dilmę Rousseff, wybraną prezydentem republiki, do której należeć będzie kierowanie losami narodu brazylijskiego w najbliższych 4 latach. Od niej oraz od innych wybranych oczekuje się wierności w realizacji przyrzeczeń przedstawionych w czasie kampanii wyborczej. Zobowiązaniem wszystkich jest zjednoczenie wysiłków w budowaniu Brazylii w pokoju, sprawiedliwości społecznej i pełni życia dla wszystkich, czytamy w przesłaniu Prezydium Episkopatu. Dilma Rousseff jest pierwszą kobietą w historii Brazylii, która będzie pełnić funkcję prezydenta państwa. Oprócz Chile i Argentyny, Brazylia jest kolejnym krajem Ameryki Łacińskiej, gdzie kobieta osiągnęła najwyższe stanowisko w państwie. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystuszowiec.
Szczególny wymiar ma dzień zaduszny w Meksyku. Przez kraj ten bowiem przetacza się niespotykana fala przemocy z dziesiątkami ofiar śmiertelnych. Opinię publiczną poruszały w ostatnich dniach zbiorowe egzekucje dokonywane przez gangsterów. Krwawe porachunki karteli narkotykowych mają miejsce zwłaszcza na północy kraju, w takich miastach jak Tijuana, Ciudad Juárez czy Nayarit.
W obliczu tej plagi prymas Meksyku wystosował specjalny apel. Kardynał Norberto Rivero Carrera wezwał wiernych do modlitwy za niewinne ofiary przemocy i ich rodziny, a zabójcom przypomniał, że i oni kiedyś staną przed Sądem Bożym, gdzie zdadzą sprawę ze swoich uczynków. Zgubna i krwawa działalność zorganizowanej przestępczości prowadzi do wiecznego potępienia, napisał meksykański purpurat.
Kolejnymi adresatami prymasowskiego upomnienia stali się ci, którzy pośrednio czerpią zyski z działalności karteli narkotykowych. Na liście tej znaleźli się politycy, przedsiębiorcy, policjanci, dziennikarze, a nawet duchowni. Okazuje się bowiem, że gangsterzy nie tylko korumpują ludzi wpływowych, ale przy pomocy narkojałmużny kupują sobie także życzliwość duszpasterzy. Sprawę jednego z takich kapelanów mafii bada właśnie stołeczna prokuratura i władze kościelne.
Także w Indiach miejscowi katolicy obchodzą dzień zaduszny. W tym rozległym kraju, w poszczególnych indyjskich stanach, świętowanie tego dnia bywa trochę odmienne.
W dzień zaduszny w Delhi, stolicy Indii, katolicy wspominają swoich zmarłych, uczestniczą we mszy świętej i idą na cmentarze. Na uporządkowanych wcześniej grobach układają kwiaty w sposób typowo indyjski, to jest pokrywając wzorem kwiatowym całe powierzchnie grobu. Potem na grobach zapalają świece. Kapłani odprawiają koncelebrowaną mszę świętą na cmentarzu, a następnie kapłan błogosławi groby. Ksiądz Januario Rebello z Delhi zauważa. Jest niewiele tradycji szczególnych dla Indii. Ja pochodzę z Goa i nasze tradycje są zbliżone do europejskich. Te tradycje zostały przyniesione także do Delhi. Ksiądz Rebello wspomina także o odmiennych tradycjach świętowania Dnia Zadusznego w innym rejonie Indii. W Madrasie na południu Indii, kiedy nadchodzi drugi dzień listopada, ludzie niosą na groby to, co zmarły lubił najbardziej. Jeżeli ktoś lubił ryby, to jego najbliżsi przygotowują potrawę z ryby i niosą na grób. Jeżeli ktoś lubił alkohol, to przynoszą mu butelkę ulubionego trunku i stawiają na grobie. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Profanacje dotknęły w tych dniach miejsc kultu religijnego i pochówku zmarłych różnych wyznań. Gdy chodzi o ataki na kościoły, to obok niedzielnej masakry katolików obrządku syryjskiego w Bagdadzie odnotować trzeba podpalenie nad ranem w poniedziałek dwóch rosyjskich cerkwi prawosławnych i zboru baptystów w Karaczajo-Czerkiesi. Tym razem ze względu na nocną porę obyło się tam bez ofiar śmiertelnych czy rannych, ale szkody są znaczne. Jedna z cerkwi jest doszczętnie spalona. W tym należącym do Rosji regionie północnego Kaukazu, zamieszkiwanym w większości przez muzułmanów, chrześcijańska mniejszość jest dość znaczna i nie doznawała ostatnio takich aktów przemocy.
Spośród profanacji cmentarzy największym echem odbiło się zdewastowanie grecko-prawosławnego cmentarza na tureckiej wyspie Gekseada na Morzu Egejskim. W piątek nad ranem zniszczono tam krzyże na 78 grobach. Z wyspy tej, zwanej po grecku Imbros, pochodzi obecny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Dziś jest tam już tylko około 350 chrześcijan.
W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych miał też miejsce wandalski atak na dwa katolickie cmentarze w środkowej Bośni. Zniszczono na nich około 20 nagrobków. Doszło do tego na terenach, które przed kilkunastu laty były sceną krwawych walk między katolickimi Chorwatami a muzułmanami. Zamieszkująca tam ludność chorwacka po latach wojny powróciła w rodzinne strony.
Zabytkowa krypta w podziemiach kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, gdzie przez sześć wieków chowani byli mnisi paulińscy, została na miesiąc otwarta dla pielgrzymów. To jedyna w roku okazja, by nawiedzić to jedno z najstarszych miejsc w jasnogórskim sanktuarium.
Krypta powstała być może już w XV wieku. Od początku przeznaczona była do pochówku zakonników. Tu spoczął m.in. ojciec Augustyn Kordecki, bohaterski obrońca klasztoru z czasów potopu szwedzkiego. Nisz wykutych w skale jest tam 36.
Jest to ściana, gdzie są poziome wnęki, gdzie wkładano ciało zmarłego zakonnika i zamurowywano, umieszczając odpowiednią inskrypcję.
Paulini, żyjący według surowej reguły świętego Augustyna, jeszcze do ubiegłego wieku zachowywali specjalny rodzaj pochówku, pozbawiony nagrobków ziemnych. W jasnogórskich kryptach, których z pewnością jest kilkanaście, chowani byli nie tylko zakonnicy, ale także inne osoby zasłużone dla sanktuarium. Niedawno odkryto na przykład cztery, niezwykle rzadko spotykane w Polsce, pochówki osób świeckich w trumnach nazywanych dłubankami. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.